Wczoraj podczas wichury, która miała miejsce właśnie w górach, która miała miejsce w Tatrach, doszło do tragedii. W Bukowinie Tatrzańskiej nie żyje 21-latka przygnieciona dachem przy stoku narciarskim. W poniedziałkowy poranek właśnie na grupę osób, które znajdowały się w Bukowinie Tatrzańskiej, runął dach. Śmierć poniosła 52-letnia matka i jej 15-letnia córka. Teraz dowiedzieliśmy się, że także 21-latka poniosła śmierć. Do wypadku doszło wczoraj około godziny 11 w rejonie stacji narciarskiej na Rudsińskim Wierchu. Silny powiew wiatru zerwał dach z budynku wypożyczalni narciarskiej. Oczywiście wszystkie służby teraz badają sprawę i przyglądają się temu, co wydarzyło się dokładnie w Bukowinie Tatrzańskiej. A my wczoraj także obchodziliśmy bardzo ważną rocznicę, bo dokładnie 100 lat temu odbyły się, tak można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, zaślubiny Polski z morzem. Prezydent Andrzej Duda był w Pucku, był w Wejherowie, był piękny koncert, który także uświetnił tą rocznicę. I podczas obchodów Andrzej Duda został wygwizdany. Został wygwizdany zarówno w Pucku, jak i w Wejherowie. Jak to wyglądało, mogą Państwo teraz właśnie tego posłuchać.
Szanowna Pani Burmistrz, Szanowni Panowie Generałowie, Szanowne Panie i Panowie Oficerowie, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Kaszub i Pomorza. To rzeczywiście dzień zupełnie wyjątkowy. Takich zaledwie kilka mamy w tym okresie, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Poczynając od 2018.
Tak było między innymi w Pucku. Do podobnego zajścia doszło w Wejherowie, a po tym wygwizdaniu prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku ci sami ludzie, którzy tego wygwizdania dokonali, spotkali się z kandydatką na prezydenta Polski Małgorzatą Kidawą-Błońską i posłuchajmy, co do niej mówili.
Przecież odmachaliśmy.
Było was naprawdę
Godzina 7:22, tak wczoraj wyglądały między innymi obchody stulecia rocznicy zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do macierzy, między innymi właśnie w Pucku. A my teraz przenosimy się już z Trójmiasta, przenosimy się już z Polskiego Morza do Czech. Przy telefonie jest niezależny dziennikarz, publicysta Władimir Petrilak. Dzień dobry panu.
Witam.
Umówiliśmy się na to, że dzisiaj nasi słuchacze posłuchają o tym, kim dokładnie jest Vera Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz do spraw sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płciowej. To polityk, który pochodzi z Czech, ale jej problemy zaczęły się już kilkanaście lat temu. Przybliżmy tę sytuację.
W 2006 roku była poddana śledztwu policyjnemu, które dotyczyło kauzy, sprawy korupcyjnej, jeżeli chodzi o rekonstrukcję jednego zamku w Czechach. Wówczas ta sprawa była połączona nawet z szefem, komendantem głównym policji, którego rzekomo miano zlikwidować. To były z bocznych wątków tej sprawy, ubocznych, ale bardzo istotny. Niemniej, finał tej sprawy był taki, że taký, že pani Jourová vôbec nalazila v arešte šledčím, spenžila v ním nešun z času, i jak vyznala potom v šonšte, ktorá o tých vydarzeniach napísala, ktorá bola jakby takou terapiou, to naved zamierzała popełnić samobójstwo w tej celi, w tego aresztu śledczego, zawiązując sobie na głowie woreczek plastikowy, ale nie doszło do tego. I ona potem została zupełnie pozbawiona zarzutów, a w sądzie, gdzie ta sprawa wylądowała i została umorzona, ona nawet nie występowała. Czyli z punktu widzenia prawa jest niewinna. No, dziennikarze śledczy, którzy się tą sprawą zajmowali, stwierdzili, że policja i potem prokuratura po prostu nie była dobrze przygotowana do postawienia zarzutów, że jakimś dziwnym trafem wszystkie te zarzuty były bardzo słabe i nieudokumentowane, z tym, że niektórzy dziennikarze śledczy twierdzą, że na sprawie coś oczywiście ich zdaniem było. Niemniej z punktu widzenia prawa jest niewinna, ale ta sprawa właściwie jakby oznaczała przełom w jej życiu prywatnym, bo potem stała się właściwie już bardzo istotnym politykiem w czeskiej polityce. Tu trzeba powiedzieć, że ona swoją karierę zawodową rozpoczęła w sumie po studiach w 1991 roku jako pracownik miejskiego domu kultury w jednym małym miasteczku powiatowym w Czechach. Potem robiła karierę jako polityk regionalny w Radzie Miasta. I potem stała się, jeszcze jest istotne coś takiego, że ona w ramach swojej kariery zmieniła właściwie 4 partie polityczne. Najpierw była socjaldemokratą, potem kandydowała za partię chrześcijańsko-demokratyczną, ludową partię, potem kandydowała do Europarlamentu bez powodzenia, to wszystko, o czym mówię, jako polityk Europejskiej Partii Demokratycznej. To była taka partia, no, efemeryda, w sumie nie istniejąca dziś. I ostatecznie w 2013 roku stała się bardzo ważnym politykiem w ruchu ANO, który teraz, jak wiadomo, jest najmocniejszym z tego ruchu, właśnie jest premier Andrzej Babiš. I tak, ta jej kariera, jeszcze tak powiem, jeżeli chodzi o jej życiorys, to poza tym, że jest rozwiedziona, ma 2 dzieci, i że miała taką karierę, jaką mniej więcej nakreśliłem, jeszcze nie mówię o jej funkcjach politycznych, to w sumie nic, a poza tym aresztem śledczym i tym dramatycznym epizodem, to w sumie nic interesującego, ciekawego w tym życiorysie nie ma. Nie ma niczego.
Panie redaktorze, a jeżeli spojrzymy na Werę Jourovą i jej właśnie przynależność do Komisji Europejskiej, bo przypomnijmy, że ona jest przedstawicielem Komisji Europejskiej od 2014 roku i swojego czasu, kiedy przewodniczącym Komisji był Jean-Claude Juncker, to były takie zarzuty, między innymi przez Korporacyjne Obserwatorium Europy, to jest organizacja non-profit. Oni wyrażali wątpliwości, jeżeli ona miałaby zostać jednym z komentarzy, z komisarzy. W raporcie NGOs, właśnie ten NGOs wskazał, że istniałby potencjalny konflikt interesów Jourovej właśnie z Babiszem, liderem partii ANO.
Tam jest właśnie ta sprawa, że ona w 2013 roku, powiedzmy tak, wówczas dostała się po raz pierwszy do Parlamentu Czeskiego jako poseł ruchu ANO. I Babiš wówczas, i to robili w następnych wyborach, bo to jest miliarder, jeden z najbogatszych ludzi w Czechach, właściciel teraz, nie właściciel, bo on w konsekwencji regulacji prawnych oddał swoje firmy, przede wszystkim chodzi o wielki koncern Agrofert, do funduszu powierniczego, więc formalnie teraz nie jest właścicielem, ale o tym jeszcze będę mówił, bo tego dotyczy też jeden z zarzutów Unii Europejskiej wobec Republiki Czeskiej, to on płacił wszystkim kandydatom istotnym, na których mu zależało, płacił kampanię wyborczą, on po prostu sobie kupował ludzi w ten sposób. I ona w 2013 roku została pierwszym wiceprezesem ruchu ANO. czyli osobą numer dwa w tym ruchu, czyli osobą najbliżej współpracującą z, wówczas to był w poprzednim rządzie minister finansów Babiś. I Babiś według Unii Europejskiej, według Komisji Europejskiej jest na podstawie wyniku dwóch audytów, które dotyczyły Czech i dotacji unijnych i to, jak w Czechach z nimi się pracuje, z tymi dotacjami, to jest w konflikcie interesów. I ona jako bliska była współpracownik i człowiek, która była nominowana przez niego i do parlamentu i potem na funkcję wówczas w 2013 roku była, zanim została eurokomisarzem, była ministrem do spraw rozwoju regionalnego. A to jest bardzo istotne, rozwój regionalny, bo właśnie to ministerstwo, jak i wówczas, jak i dzisiaj, odgrywa jedną z najważniejszych ról, jeżeli chodzi o zarządzanie dotacjami europejskimi na terenie Republiki Czeskiej. I właśnie dwa audyty dotyczą europejskie wielkich wątpliwości w związku z firmami Andreja Babiša. Czy to chodzi o dotacje, które on pobiera, on, jego firmie, ale jak mówiłem, nie jego w cudzysłowie, na rolnictwo oraz jest jeszcze jedna sprawa, dotacja, która dotyczyła ośrodka wypoczynkowego Bocianie Gniazdo.
Ale panie, tak, ale panie redaktorze, tak? Na tych audytach się chyba skończyło, no bo to nie przeszkodziło Werze Jurowej, żeby zostać komisarzem.
Nie przeszkodziło na razie, no, ale te audyty jeszcze nie są skończone. Tam jest jeszcze taka sprawa, że już do Pragi dotarły obydwa audyty.
A kto te audyty, przeprowadza?
Olaf. Olaf, czyli unijne ciało badające podejrzenia korupcyjne w związku z europejskimi dotacjami. Jest to ciało niezależne w pewnym sensie i oczywiście firmuje to Komisja Europejska. I to już jest ostateczne, z tym, że Republika Czeska ma możliwość teraz ostatniej odpowiedzi na te audyty, które są niby ostateczne, ale tam jeszcze płynie termin, w ramach którego Republika Czeska może jeszcze powiedzieć swoje wątpliwości, swoje argumenty przedstawić i mniej więcej pod koniec roku dowiemy się ostatecznie, jakie będą wnioski z tych audytów. I tam jest podejrzenie, że prawdopodobnie Republika Czeska zostanie ukarana po prostu karą zwrotu tych dotacji, a tam chodzi o setki milionów koron czeskich, czyli dosyć duże pieniądze. I to by oddawała Republika Czeska, której premierem jest człowiek, który właściwie spowodował ten konflikt. On jest według tych audytów w konflikcie interesów. Dalej, bo ponieważ jako premier, który oddał te firmy do funduszu powierniczego, te audyty twierdzą, są przecieki, ale jeszcze nie zostały opublikowane te audyty, że dalej wywiera wpływ na te firmy. Ciekawe jest to, bo już tych audytów nie dotyczyło, nie z właścicielem też dużych mediów, że Wiera Jourová, która dba o przejrzystość, nigdy o tych sprawach nie mówiła, nigdy nie krytykowała Republikę Czeską za to, że premier rządu czeskiego, a poprzednio minister finansów, jest de facto człowiekiem, który wywiera wpływ na wielkie media i na jedną z największych firm w Czechach. I tu Jourová prawdopodobnie pod tym względem jest wielce spolegliwa wobec swojego byłego, a być może obecnego, nie wiadomo, pracodawcy. I nigdy go jawnie nie krytykowała.
Czyli teraz rozumiem, że Czesi czekają na wyniki kontroli Olafu. Zaczął pan też mówić o firmie, którą wspiera premier Babiš, czy właścicielem jest premier Babiš. W nazwie było słowo Bocian.
To jest jeden z takich pierwszych przypadków, dzięki którym właściwie się ta sprawa koło wątpliwości mnożyli i sprawa się rozkręciła i zajął się tym i Olaf, to ciało europejskie do badania korupcji i nadużyć dotacyjnych. To jest mały ośrodek wypoczynkowy, ale bardzo luksusowy, który zbudował Babiš. Z tym, że firma, która go budova, ten ośrodek wypoczynkowy, to była posiadłość rolnicza, opuszczona, on ją kupił. No nie on właśnie, on na to, żeby zrekonstruować ten obiekt, założył małą firmę. I ta firma, mała firma, dostała unijną dotację, niewysoko, bo chodzi o tylko 50 milionów koron, to nie jest jakaś zawrotna suma, ale firma dostała tą dotację z tytułu programy dotacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców. No i wyszło na jaw, że oczywiście ta firma, którą holding Agrofert należący do Babisza wówczas założył, była ściśle powiązana z tym, jednym z największych holdingów koncernów w Czechach, Agrofert, czyli z firmą Andrzeja Babisza. No i chodzi o to, że przy takiej małej sprawie w cudzysłowie, bo cała rekonstrukcja kosztowała o wiele więcej, tych 50 milionów to był po prostu znikomy wkład, tą rekonstrukcję, to właściwie popełniono przestępstwo, można powiedzieć, fałszowano rzeczywistość, że duży koncern wystąpił o dotację przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorców. I to był początek kłopotów Andrzeja Babisza. I te kłopoty, chodzi mniej więcej o to, że dalej te jego firmy, Agrofert i inne, należy do tych najważniejszych, skupują nawet piekarnie w Niemczech Zachodnich, w Czechach opanowały rynek z nawozami sztucznymi, rynek przemysłu spożywczego. Jeżeli ktoś przejeżdża przez Czechy, to latem widzi, że całe Czechy są żółte, wszędzie jest hodowany, uprawiany rzepak. To są znów jego pola, jego produkcja, też dotacyjna zresztą na biopaliwa. Problem będzie polegał na tym, że jeżeli te audyty skończą się dla Babisza źle, to może to zagrozić kredytowanie jego projektów finansowych, jego, znów w cudzysłowie, bo nie są niby jego, są w funduszu powierniczym, i może to spowodować upadek tego wielkiego imperium Agrofert.
Bardzo dziękuję. Prosto z Czech, publicysta, tłumacz Władimir Petrilak. Bardzo dziękuję za korespondencję i za przybliżenie nam postaci Wery Jurowej, która wiemy bardzo aktywnie włącza się w tworzenie albo może w cały proces legislacyjny, jeżeli chodzi o polskie ustawy sądownicze. Była w Polsce, przygląda się bardzo intensywnie temu, co się w Polsce dzieje. No a w Czechach też na pewno coś do zrobienia jest. Wczoraj, tak jak wspominaliśmy, odbyły się piękne uroczystości, setna rocznica zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do macierzy. W Filharmonii Kaszubskiej odbył się wczoraj piękny koncert. Można było posłuchać m.in. Natalii Niemen, Stanisława Sojki, Marka Dyjaka, wielu, wielu innych wybitnych artystów. Jeden z utworów, który można było wczoraj usłyszeć, to ten, który bardzo mocno kojarzy nam się z morzem. Krzysztof Klęczon i 10 z skali Beauforta. W naszym studiu już kolejny gość, pan Zbigniew Miernik, opozycjonista internowany w okresie PRL-u, Konfederacja Polski Niepodległej, Niezłomni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich słuchaczy.
Wczoraj ważna rocznica, to 10 lutego 1982 roku. Emil Barchański wraz z kolegami oblał czerwoną farbą i obrzucił koktajlami Mołotowa krwawego Feliksa, oczywiście chodzi o Feliksa Dzierżyńskiego. Państwo wczoraj przypominali tę rocznicę.
Tak, jest ten fakt bardzo mało znany, zapomniany, a jednak to ten młody człowiek miał dużo właśnie takiej własnej inwencji walki z komuną. Trzeba przypomnieć, że to był okres stanu wojennego, tego najgorszego początku, który był, kiedy szalała ta SBC, a jednak podjęli próbę, kiedy mówili, że Solidarność nie ma, Solidarność nie żyje. On nie był prawdzie członkiem Solidarności, bo by za mało lat miał, ale właśnie ci młodzi ludzie robili to na wzór Armii Krajowej, Piątek, nie znali swoich nazwisk, znali pseudonimy i robili różne akcje przy malowaniu, ale taka najbardziej znana ta akcja to właśnie było podpalenie Dzierżyńskiego. Mordercy wielu set tysięcy ludzi.
Warszawiacy znali historię? Zatrzymywali się? Rozmawiali z państwem?
Pogoda była bardzo nieprzyjazna. Lało strasznie. w tym momencie, ale dzięki nagłośnieniu widzieliśmy, że przy wiatach pod parasolkami osoby te przystawały. Przystawały te osoby, słuchały, podchodziły niektórzy, czy mamy jakieś materiały. No mieliśmy bardzo skromne materiały, bo to była robiona akcja bardzo szybko. No i chcemy to nazwisko jednak wyciągnąć z zapomnienia. Bo tak człowiek długo żyje, jak jest o nim pamięć.
Tak, tym bardziej, że przypomnijmy, że Emil Barchański został znaleziony przy Wiśle kilka miesięcy po tym wydarzeniu, w czerwcu 82 roku, i to chyba jest była najmłodsza ofiara stanu wojennego, czy jedna z najmłodszych?
Jedna z najmłodszych ofiar, chyba najmłodsza może. Nie mam takiej dokładnej
ile
wiedzy.
Lat miał wtedy?
17. On nawet na kilka dni przed swoimi 17 urodzinami został zamordowany. On nawet nie doczekał tych 17 lat młodego życia. Jest jego bardzo ciekawa wystawa w Muzeum na Rakowieckiej. Wszystkich słuchaczy zachęcam zajrzeć tam. Jest dużo więcej wiedzy. Proszę Państwa, warto te osoby pamiętać, upamiętnić. Będziemy zastanawiali się, czy nie zrobić tablicy w tym miejscu jego pamięci. Mam jeszcze kilka innych pomysłów w stosunku do pamięci, a warto to zrobić.
Państwo jako Konfederacja Polski Niepodległej w ogóle walczą o pamięć tych, o których często zapominamy, czy którzy nie są aż tak bardzo mocno obecni w przestrzeni publicznej, a być powinni. I jednym z takich przykładów jest Danuta Siedzikówna Inka, bo wiemy, że miała przez chwilę swoją ulicę w Warszawie, później ta ulica za władania Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, została zmieniona. Pan KPN też przeciwko tej decyzji protestowali.
Wielu ulic, nie tylko Inki, nie tylko w Warszawie.
No to może taka najbardziej spektakularna.
No akurat tu jest w Warszawie. No, są pociągnięci ludzie do odpowiedzialności karnej za zniszczenie tabliczek. Ja się pytam, czemu nie pociągła ich prokuratura tych, co wydali decyzję? Przecież mamy rozporządzenie o usunięciu z przestrzeni publicznej nazw komunistycznych i z tym ludzi związanych, haniebnych. A jednak cóż z tego, że jest to rozporządzenie, skoro sowieckiego władzy nie tylko Warszawy, Katowic i wielu innych miast, gdzie są nazwiska w IPN-ie. To nie to myśmy sobie wymyślili, że mały Franek to jest taki czy śmaki.
Rozmawiałam swojego czasu tutaj z politykami i jednak chyba brakuje takiej ogólnej ustawy, która by regulowała tego typu rozwiązania po prostu w Polsce.
Ustawa jest. Rozporządzenie już było. Już minął dawno termin usunięcia. Tylko nie ma za tą ustawą konsekwencji niewykonania.
Ale później Rady Miasta czy Rady Dzielnic, tak jak w Warszawie, mogą te przepisy zmienić. Więc ta ustawa jest albo źle napisana, albo jest jakaś luka w prawie.
To jak to się tworzy prawo?
No to ja się też właśnie nie pytam.
Za co mają tych doradców? Za co mają tych prawników sowicie wynagradzanych?
No to znaczy, że ustawa jest wadliwa.
No więc ja się
tak
pytam,
się
że ci, co tą ustawę pisali, na pewno wzięli swoje honoraria, a powinni je zwrócić. Za buble prawne Polska nie może już płacić.
Ja jeszcze wrócę do tej sprawy ulic, nie tylko Inki, ale tych innych, które zostały zmienione. Państwo są teraz pociągnięci do odpowiedzialności. Muszą się państwo stawić przed sądem za zdejmowanie tych tabliczek, tak?
Tak, i jeszcze prawdopodobnie będziemy ukarani. Czy wyrokami zaocznymi, czy grzywnami.
Sprawa jest w toku, rozumiem?
Sprawa jest w toku.
A i co panu zarzucono?
No mnie akurat w tym...
Czy kolegą pana z KPN-u?
Z KPN-u, no. Złamanie prawa oczywiście. Nienaruszalność cielesną funkcjonariuszy, to wprost przeciwnie, oni nas bili. To przecież widać na zdjęciu. Jednemu z naszego kolegów, który jest też dziennikarzem niezależnym, odebrano kamerę, gdyż nagrał sposób zatrzymania Adama Słomki. A więc zabrali mu kamerę i kiedy on się zwrócił do sądu, odebrali narzędzie pracy dziennikarza. To dali kamerę bez nośników.
I to...
Bez dowodów, które możemy poprzeć na brutalność działania policji. I to jest zastanawiające, że na to nie ma konsekwencji. To nas się ciągle pomawia, nas się ciągle opluwa. To policjant widział, policjant słyszał, policjant potwierdził, sąd nas skazuje. Bo nasi świadkowie są niewiarygodni, a policja jest. Dlatego też żądamy przy tych zmianach, reformach, żeby każdy patrol, który interweniuje, miał kamerę i nagrywał. Nie tylko nosił kamerę, ale w czasie interwencji, w czasie podejścia, żeby ta kamera pracowała, żeby był to dowód. Będzie to dla jednej, dla drugiej strony takim dużym hamulcem.
Powiedział pan o reformie. Przypomnijmy, że właśnie w minioną sobotę w Warszawie odbył się protest Kasta Basta. Tysiące ludzi wyszło, żeby poprzeć obecny rząd w reformie wymiaru sprawiedliwości. Pan podczas tego protestu był.
Tak, byłem. Przyjechałem do Warszawy, gdyż uważam, że najważniejsze w tej chwili jest nawet nie tyle jej gospodarka, co zdrowy wymiar sprawiedliwości.
Liczy pan na to, że te zmiany będą miały szansę powodzenia, kiedy patrzymy na Komisję Europejską, na Radę Europy, na różne komisje, które do nas przyjeżdżają, weneckie?
Ja się pytam i ja nie jestem prawnikiem. Ja aż tak nie znam tego całego traktatu, ale chciałbym wiedzieć, bo jedna i druga strona się na coś powołuje. Kto z nich ma rację? Gdzie są ci doradcy? Powiedzieli, ja wierzę w to, że tu jest Polska. To ma być polski wymiar sprawiedliwości, bo już my mieliśmy swego czasu w latach 40. inny wymiar sprawiedliwości niemiecki.
Ale ten wymiar sprawiedliwości między innymi skazuje pana na 10 miesięcy pozbawienia wolności. To właśnie ten wymiar sprawiedliwości polski tak, a nie inaczej orzeka.
Proszę państwa, to nie polski wymiar sprawiedliwości. To jeszcze niewiele jest polskich sędziów. Kto je skazywał? Dzieci resortowe. Sędzia Wilgolecka, która była obrzucona tortem. Tort jest taki, powiedzmy w cudzysłowie, bo to nie był tort, to było ciasto i dużo białej piany, kremu. Żeby nie zarzucili, że czymś mi ją rzucili, żeby narazić mi na utratę zdrowia czy życia, zatrucia. Było to wszystko jadalne. Ona chroniła zbrodniarzy stanu wojennego. Czy kto powinien ponosić odpowiedzialność? Czy jest dozwolony protest? Jak zrobić protest? Przykro mi powiedzieć, ale telewizja, media interesują się skandalami. Nie naszą pracą twórczą. To myśmy byli na salach, mieliśmy plakaty przez wiele razy. To taka mucha poleciała, pobzytała, odleciała i nikt nie wiedział. Dopiero rzut przyzłowiowym tortem. Zastanawialiśmy się, czy obrzucić ją jajkami, czy obrzucić ją jakimiś pomidorami, czy jakimiś butami. Tak zrobić, żeby nie zniszczyć akt, żeby nie była okazji znowu na wiele lat odesłać te akta do czyszczenia. Więc proszę państwa, kto powinien ponosić odpowiedzialność? Czy dozwolony jest protest? I od tego czasu zaczęto się mówić, że nad wyrokami sądu można dyskutować. Nad pracą sędziów trzeba dyskutować, bo wieloletnie procesy trwają. Dlaczego? Bo tak sobie układają sędziowie. Powołują różnych biegłych, owaki, odraczają, wracają i oni to przedłużają. Sprawa, która trafia do sądu, powinna być rozpatrzona na dwóch, góra trzech posiedzeniach dzień po dniu. Czy pani wierzy, czy w ogóle słuchacze wierzą, że po trzech miesiącach sędzia pamięta, co dotyczyła ostatnia rozprawa? Przecież oni się mylą, oni nie mają akt.
Co uważa pan, że powinno być jako priorytet wprowadzony do reformy wymiaru sądownictwa, do wymiaru sprawiedliwości, do tej reformy? Oprócz tych kamer, o których pan powiedział dla policjantów?
Nie tylko, ale nagrywanie na sali rozpraw. Przecież łapiemy, jeżeli my nagrywamy, sędziowie nie wyrażają zgody. Jeżeli nawet nagrywają, a widzą, że nagranie sądowe się mija i jest im niewygodne, to płytki ulegają zniszczeniu. Ja to w mojej sprawie było. No nie ma dowodów, nie ma płytek. Ale było tak, że myśmy mieli nagranie, ich się płytka zniszczyła. Nasza ostała. I co się dzieje? orzeczenie sądu, które wypowiada sędzia, a później pisze uzasadnienie, jest diametralnie różne. Inne przykłady są podane. A więc sędzia poświadcza nieprawdę, my mamy dowód. No i co z tego wynika? Ona jest sędzią, jest nietykalna. Tak jak sędzia Gerdow, która nas straszyła czynami karalnymi. Nie podjęto żadnych działań przeciwko niej. Prawo ma być równe dla wszystkich. Dla pani, dla mnie, dla sędziów, prokuratorów i policjantów.
Powiedział pan Zbigniew Miernik, opozycjonista, Konfederacja Polski Niepodległej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia i słuchaczom też.
A my posłuchajmy teraz Limbowskiego na statku. To jeden z utworów, który właśnie wczoraj podczas rocznicy stulecia zaślubin Polski z morzem też wybrzmiał w Filharmonii Kaszubskiej. My robimy radio, ale jeszcze porozmawialiśmy z panem Zbigniewem Miernikiem, bo rozmawialiśmy o tym zaślubinach Polski z morzem. O, utwór był na statku, a pan Zbigniew Miernik mówi o tym, że będą płynąć tratwą.
No, płynęliśmy już raz tratwą z Tyńca do Skowronek. Przez całą Wisłę opisaliśmy tą Wisłę. W tym roku chcemy popłynąć z Paryża, wprawdzie kanałami, do Warszawy na uroczystości obchodów, tak jak armia Halera, żebyśmy weszli w tym dniu. No i proszę państwa, pokazać, że jednak żegluga śródlądowa jest tak samo ważna jak żegluga morska. Bo przecież to jest najtańszy środek transportu, najbardziej ekologiczny. No i będąc, wczoraj kolega był nasz przy zaślubinach morza, jest to jednak jedna z naszych tych rzeczy, które chcieliśmy brać udział i to udokumentować. Byłem przerażony zachowaniem, chamskim zachowaniem części ludzi w stosunku do pana prezydenta.
Tak, przypomnijmy, krzyczeli marionetka, a także będziesz siedział, po czym poszli do kandydatki Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i pytali się, czy było słychać.
To samo z siebie mówi. Proszę państwa, trzeba każdego prezydenta wybranego z narodu szanować.
Ale co?
Jest to najważniejsza osoba.
Ale wie pan, co mnie zaskoczyło? Że w dzisiejszej Gazecie Wyborczej Paweł Wroński napisał, że nie gwizdać na prezydenta, że to, co zrobiono podczas uroczystości właśnie w Pucku, było nie na miejscu.
Bez tego napisu było. No, znam tą gazetę i nie czytam jej wprawdzie, ale wierzę, panie redaktor, proszę państwa, szanujmy. Szanujmy wszystkich ludzi. A szczególnie tych, co są najważniejsi w państwie. Obrażanie prezydenta jest karygodne.
Zbigniew Miernik, KPN Niezłomni, bardzo dziękuję za rozmowę. Godzina 7.58, za kilka chwil przegląd prasy i taki niecodzienny.